Nie uciekaj. Stań mocno.
Kilka miesięcy temu mój brat kupił sobie nowy smartwatch, więc oddał mi swój stary. Nigdy tak naprawdę nie chciałem smartwatcha, ale z czasem zacząłem go lubić. Głównie dlatego, że mierzy moją aktywność fizyczną. Staram się codziennie przechodzić co najmniej 10 tysięcy kroków i zegarek to mierzy. Jeśli robiłem coś aktywnego, na przykład jeździłem na rowerze, urządzenie również to rozpoznawało i mierzyło. Ale także zauważało, jeśli nie byłem wystarczająco aktywny. Na przykład, jeśli siedziałem przez półtorej godziny, zegarek wibrował i wyświetlał komunikat "czas wstać". Wtedy wstawałem i robiłem jedno okrążenie na trzecim piętrze. Podobało mi się to, że zegarek przypominał mi o konieczności wstania. Potrzebowałem tego przypomnienia, żeby wstać. Dziś rano chcę zadać pytanie, również jako przypomnienie. Czy stoisz w miejscu, do którego powołał cię Bóg? Czy trwasz mocno na pozycji, na którą postawił cię Bóg? A może po prostu siedzisz i nic nie robisz? A może, co gorsza, uciekasz z miejsca, w którym Bóg cię postawił?
Jak wygląda trwanie na miejscu, w którym postawił cię Bóg? A jak wygląda próba ucieczki z tego miejsca? To właśnie chciałbym, abyśmy dziś rano rozważyli. Więc jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ją razem ze mną na Księdze Wyjścia, rozdziale trzecim. To fragment, o którym ostatnio dużo myślałem w ciągu kilku minionych tygodni. W zeszłym tygodniu byłem na konferencji, podczas której prowadziłem sesję właśnie na ten temat. Przypomniałem sobie wtedy, jak ważne są lekcje płynące z tej historii. Kontekst jest taki, że Izrael znajduje się w niewoli w ziemi Egiptu, a Mojżesz po zabiciu Egipcjanina uciekł do ziemi Madian, gdzie poznał Jetry, który dał mu swoją córkę za żonę. W Madianie Mojżesz został pasterzem i to właśnie tutaj zaczynamy w Księdze Wyjścia 3:1-4. 1. Mojżesz pasł owce swojego teścia Jetry, kapłana Madianitów. Pewnego razu zaprowadził owce daleko za pustynię i przyszedł do góry Bożej, Choreb. 2. Anioł Pana ukazał mu się w płomieniu ognia pośrodku krzewu. Mojżesz patrzył, a oto krzew płonął ogniem, lecz nie spłonął. 3. Mojżesz powiedział, zbliżę się, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? 4. Gdy Pan zobaczył, że podchodzi, aby się przyjrzeć, Bóg odezwał się do niego z krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu. I on odpowiedział, oto jestem. Widzimy więc Mojżesza prowadzącego życie pasterza. Już od dawna jest pasterzem, prawdopodobnie od około 40 lat. Minęło już wiele czasu, od kiedy zabił Egipcjanina w drugim rozdziale. W Egipcie jest już nowy król. A więc Mojżesz żyje swoim życiem, prowadząc swoje owce do góry Choreb, którą znamy także jako Górę Synaj. Ze względu na to, co się tam wydarzy, będzie ona również nazywana Górą Bożą. Jak mówi pierwszy werset. Pasł owce, gdy nagle anioł Pana ukazał mu się w płonącym krzewie. Krzew płonął, ale się nie spalał. Pozostawał w ogniu. Ogień jest w Księdze Wyjścia znakiem obecności Boga. Ostatecznie Izrael będzie prowadzony przez Boga za pomocą ognia i obłoku. Ale wróćmy do krzewu. Bóg objawia się Mojżeszowi przez płonący krzew. Nazywamy to teofanią, czyli objawieniem się Boga w taki sposób, by człowiek mógł go zobaczyć i usłyszeć. Widzimy to także w innych miejscach Starego Testamentu. Zawsze jest to potężne i zawsze intensywne. A oczywiście w Nowym Testamencie Jezus jest Bogiem w całej pełni. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. A więc Bóg ukazuje się Mojżeszowi przez płonący krzew i woła do niego, Mojżeszu, Mojżeszu, a Mojżesz odpowiada, oto jestem. Mojżesz spotyka potężnego Boga Wszechświata. 5:6-5. Potem powiedział, nie zbliżaj się, zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 6. I powiedział, ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył swoją twarz, bo bał się patrzeć na Boga. Bóg mówi, nie podchodź, zdejmij buty, ponieważ stoisz na ziemi świętej. To jest pierwszy raz w Biblii, kiedy wspomniana jest świętość Boga. Świętość Boga jest jedną z jego najważniejszych cech. Świętość Boga oznacza absolutną moralną czystość Boga i całkowity moralny dystans między Bogiem a jego grzesznymi ludzkimi stworzeniami. Być świętym znaczy być oddzielonym, podciętym od wszystkiego innego. Inaczej mówiąc, Bóg jest inny niż my. Najlepszym porównaniem, jakie słyszałem w odniesieniu do świętości Boga, jest porównanie jej do Słońca. Słońce jest potężne, daje życie naszej planecie, ale Słońce jest także niebezpieczne. Jeśli podejdziesz zbyt blisko Słońca, zginiesz. Tak samo jak widzimy to w tej historii z Mojżeszem, obecność Boga jest niebezpieczna dla Mojżesza, zwykłego człowieka. Nie dlatego, że świętość Boga jest zła, ale dlatego, że świętość Boga jest aż tak dobra. Więc tak jak w przypadku Słońca, Bóg mówi Mojżeszowi, nie zbliżaj się za bardzo, ponieważ świętość Boga jest tak intensywna. W wersecie 7 Mojżesz zakrywa swoją twarz przed Bogiem, nie dlatego, że Bóg jest zły, ale dlatego, że Bóg jest tak dobry i tak święty. Bóg każe Mojżeszowi zdjąć sandały, ponieważ stoi na świętej ziemi. Nie ma nic szczególnego w samej ziemi. Dzień wcześniej była to po prostu zwykła ziemia. To obecność Boga sprawia, że ta ziemia staje się święta. To święta obecność Boga czyni tę ziemię inną. Świętość Boga pomaga nam zrozumieć Ewangelię. Ponieważ Bóg jest święty, nie może mieć nic wspólnego z grzechem. Czysty nie może obcować z nieczystym. Dlatego w Starym Testamencie jest tak wiele wersetów mówiących, co robić, gdy stajesz się nieczysty. Ale potem przychodzi Jezus, Bóg w ciele, i spędza czas z nieczystymi ludźmi. Nawet ich dotyka. Ale Jezus nie staje się nieczysty. Zamiast tego, On przekazuje im swoją czystość. I to jest Ewangelia. Byliśmy nieczystymi grzesznikami, którzy nie mieli dostępu do Boga, którzy nie mogli zbliżyć się do Boga, ponieważ On jest święty. Ale Jezus schodzi na ziemię i toruje nam drogę. Umiera na krzyżu za nasze grzechy jako doskonała ofiara. Został pochowany, ale po trzech dniach zmartwychwstał. A kiedy wierzymy w Niego, Jego sprawiedliwość jest nam przekazywana. Teraz jesteśmy święci w oczach Boga, nie z powodu tego, co zrobiliśmy, ale dzięki krzyżowi. I teraz jesteśmy świątynią Boga. Jesteśmy Jego narzędziami, aby nieść zbawienie i uzdrowienie zagubionemu i włamanemu światu. Jeszcze jedna rzecz odnośnie szóstego wersetu, ponieważ często widzimy to w Księdze Wyjścia i w Starym Testamencie. Bóg mówi Mojżeszowi, że jest Bogiem jego ojca, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg przypomina Mojżeszowi, że jest częścią ludu Bożego. Przypomina mu, że przynależy. Przypomina mu, że nie jest sam. Czasami w życiu możemy czuć się tak bardzo samotni. Możemy mieć wrażenie, że wszystko zależy od nas. Możemy czuć się odłączeni i odizolowani. Możemy mieć wrażenie, że nikt nie jest w stanie zrozumieć, przez co przechodzimy. A jednak jest wielu świętych, którzy wiedzą, przez co przechodzimy. Jest wielu wiernych wierzących, którzy szli przed nami drogą wiary. Bóg przypomina Mojżeszowi, że jest częścią wspólnoty wiary. Z ludźmi, których nigdy nie spotkał. Ludźmi, którzy byli przed nim. Bóg mówi, jestem Bogiem Abrahama, jestem Bogiem Izaaka, jestem Bogiem Jakuba. Co to oznacza, że On jest także Bogiem Mojżesza? Chcę cię dzisiaj zachęcić, że tak jak Bóg był z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, tak samo jest z tobą. On jest twoim Bogiem. 77. Wtedy Pan powiedział, zaprawdę widziałem udrękę mojego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem ich wołanie z powodu ich ciemięzców. znam ich cierpienia, a stąpiłem, aby ich wyrwać z rąk Egipcjan i wyprowadzić ich z tej ziemi do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do miejsca Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów. A teraz oto krzyk Izraelitów doszedł do mnie i widziałem także ucisk, jakim Egipcjanie ich uciskają. Przyjdź, poślę cię do Faraona, abyś wyprowadził mój lud, synów Izraela z Egiptu. Mojżesz spotyka Boga, a teraz Bóg mówi Mojżeszowi, co się wydarzy. Mówi Mojżeszowi, że widział, co spotkało Izraela w Egipcie. Słyszał ich wołania, zna ich cierpienia. Bóg nie zignorował swojego ludu. Przeciwnie, Bóg zwracał uwagę na to, co się dzieje, i został poruszony, by coś z tym zrobić. Mówiąc krótko, Bogu zależało.
A Bóg nadal troszczy się także dzisiaj. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, mówi, abyśmy oddali nasze troski Bogu, ponieważ On troszczy się o was. Wszystko, co w werset 7 było prawdą o Izraelu, jest prawdą o tobie dzisiaj. On widzi, przez co przechodzisz. On słyszy twoje wołania i modlitwy. On zna twoje cierpienia. Bóg nie ignorował cię. Przeciwnie, Bóg zwraca uwagę na to, co dzieje się w twoim życiu. Mówiąc prosto, Bogu na tobie zależy. Bóg jest święty, ale Bóg jest także miłością.
Bóg mówi Mojżeszowi, że troszczy się o sytuację Izraela i że zamierza coś z tym zrobić. Wyprowadzi ich z Egiptu do ziemi obiecanej, którą obiecał Abrahamowi. Bóg wyprowadzi swój lud, a jak to zrobi? Werset 10. Bóg zrobi to przez Mojżesza. Bóg mówi Mojżeszu, poślę cię do Egiptu, abyś wyprowadził mój lud stamtąd. Można by się spodziewać, że Mojżesz będzie podekscytowany i gotowy do drogi. W końcu, jak czytaliśmy w rozdziale 2, zabił Egipcjanina, który uciskał jego rodaka Izraelitę. W rozdziale 2 był młodszym człowiekiem. Wtedy miał w sobie ten ogień, miał tę pewność siebie, był młody, był idealistą. Jednak jak wspomniałem, minęło wiele czasu między 2 a 3 rozdziałem Księgi Wyjścia, prawie 40 lat. I jak zaraz przeczytamy, Mojżesz nie jest już tym samym człowiekiem, którym był na początku. Ogień prawie już zgasł. Pewności siebie już nie widać. Jego życie nie potoczyło się tak, jak się spodziewał. Być może ty również możesz się z tym utożsamić.
Skąd wiemy, że ogień Mojżesza prawie zgasł? Otóż zaraz przeczytamy o słynnych 5 wątpliwościach Mojżesza.
Bóg właśnie powiedział Mojżeszowi, że zamierza go użyć do wyprowadzenia swojego ludu z Egiptu. Ale Mojżesz ma pytania. Mojżesz ma wątpliwości. Gdy czytamy te wątpliwości i pytania, być może ty także możesz się z nimi utożsamić, z jedną lub nawet kilkoma. Wersety 11-12.
Lecz Mojżesz powiedział do Boga, kimże ja jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu?
12. A on odpowiedział, ja będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. Wątpliwość numer 1. Nie jestem wystarczająco dobry. Mojżeszowa odpowiedź na Boży plan brzmi, kim ja jestem? Kim jestem,
żeby iść do Egiptu i wyprowadzać twój lud?
Nie jestem wystarczająco dobry. Nie jestem wystarczający. Jestem nikim. Nie mam odpowiedniego życiorysu. Nie mam odpowiedniego doświadczenia. Kim ja jestem?
Na papierze Mojżesz ma właściwie rację. Kim on jest? Wydaje się, że nie jest zbyt wykwalifikowany. Zabił Egipcjanina tamtego dnia, ale przez ostatnie 40 lat pracował jako pasterz owiec. To nie brzmi jak ktoś, kto miałby poprowadzić rewolucję, prawda? Ale spójrz na odpowiedź Boga. Bóg nie mówi do Mojżesza, nie, jesteś wystarczająco dobry, jesteś wystarczająco silny, dasz radę. Bóg tak nie mówi. Bóg nie wspomina o kwalifikacjach Mojżesza.
Bóg nie mówi o życiorysie Mojżesza, ani o jego doświadczeniu. Bóg po prostu mówi, ale Mojżeszu, ja będę z tobą.
Bóg nie stara się podnieść samooceny Mojżesza, ani wzmocnić jego umiejętności. Bóg nawet nie próbuje sprawić, by Mojżesz poczuł się lepiej ze sobą samym. Zamiast tego, Bóg przechodzi od razu do sedna i mówi, ale ja będę z tobą i to wystarczy. To nie o ciebie chodzi, Mojżeszu. Bóg mówi, chodzi o mnie, ja będę z tobą. Jeśli Bóg nas gdzieś powołuje albo do czegoś wzywa, to jego obecność doprowadzi nas do celu. Bez niego nie jesteśmy w stanie, ale z nim jesteśmy w stanie. Jakie były jedne z ostatnich słów Jezusa przed jego wniebowstąpieniem? Dał on swoim apostołom zadanie, wielkie posłannictwo, aby szli i czynili uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. To jest zadanie, to jest misja. To także nasza misja. I Jezus dodaje do powołania do tej misji obietnicę. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. Boża obecność z tobą wystarcza. To wystarczyło Jozuemu. Zanim Jozue poprowadził Izrael do ziemi obiecanej, Bóg powiedział do niego, bądź mocny i mężny. Nie bój się ani nie lękaj, bo Pan, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Bóg jest z tobą, On cię nie opuści. Od tego się wszystko zaczyna. Kim jestem? Sam z siebie. Niewiele. Ale z Panem? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie. 13:13 Potem Mojżesz powiedział do Boga. Gdy przyjdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają, jakie jest jego imię, co mam im odpowiedzieć? Wątpliwość numer 2. Nie wiem wystarczająco dużo. Mojżesz obawiał się, że nie będzie miał wszystkich odpowiedzi potrzebnych, by prowadzić lud Boży. Bał się, że nie będzie wiedział, co powiedzieć. Czy zdarzyło ci się tak czuć? Może odczuwałeś Boże prowadzenie, by zaangażować się w jakąś służbę, ale wtedy przyszedł ci do głowy lęk. A co jeśli zapytają mnie o to? Albo co jeśli zapytają mnie o tamto? I łatwo wtedy nie zrobić kroku wiary w stronę służby, z obawy, że nie będziesz znać wszystkich odpowiedzi. Prawda jest taka, że nigdy nie będziemy mieli wszystkich odpowiedzi. Nie będziemy wiedzieć wszystkiego. Pytanie brzmi, dokąd idziesz z tymi pytaniami? Czy zwracasz się do Boga z tymi pytaniami? Czy sięgasz do Jego słowa, by znaleźć odpowiedzi? Czy zwracasz się do Jego ludu, by się uczyć i wzrastać? A może po prostu się wycofujesz? Czy uciekasz od tego, do czego Bóg cię powołuje, zamiast próbować znaleźć odpowiedzi? Wspaniałe w postawie Mojżesza jest to, że jest szczery wobec Boga. Biblia mówi, że gdy będziesz szukać Pana z całego serca, znajdziesz Go. A gdy Mojżesz zadaje Bogu pytanie, Bóg mu odpowiada. 14:22-14 Bóg powiedział do Mojżesza, jestem, który jestem. I powiedział, tak powiedz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. 15 Bóg powiedział jeszcze do Mojżesza, tak powiedz synom Izraela, Pan Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i tak ma być wspominane przez wszystkie pokolenia. 16 Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ukazał mi się mówiąc, zwróciłem uwagę na was i na to, co wam uczyniono w Egipcie. 17 I obiecuję, że wyprowadzę was z ucisku Egiptu do ziemi Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów, do ziemi opływającej w mleko i miód. 18 I usłuchają twojego głosu, a ty i starsi Izraela pójdziecie do króla Egiptu i powiecie mu.
Pan, Bóg Hebrajczyków, spotkał się z nami. A teraz pozwól nam odejść na 3 dni drogi na pustynię, abyśmy mogli złożyć ofiarę Panu naszemu Bogu. 19. Lecz wiem, że król Egiptu nie pozwoli wam odejść, jeśli nie zostanie przymuszony silną ręką. 20. Dlatego wyciągnę moją rękę i porażę Egipt wszystkimi cudami, które w nim uczynię. Potem pozwoli wam odejść. 21. I sprawię, że ten lud znajdzie łaskę w oczach Egipcjan. A kiedy będziecie odchodzić, nie odejdziecie z pustyni rękoma. 22. Lecz każda kobieta poprosi swoją sąsiadkę oraz kobietę mieszkającą w jej domu o srebrne i złote klejnoty oraz o szaty. Położycie je na swoich synach i córkach. Tak, złupicie Egipcjan. Mojżesz miał pytanie o imię Boga. Wówczas Egipcjanie mieli różnych bogów o rozmaitych imionach. Widzimy w Biblii, że imiona były bardzo ważne. Imiona opisywały istotę kogoś. Imię Mojżesza znaczyło wyciągnąć. Córka Faraona nazwała go w ten sposób, bo wyciągnęła go z rzeki. Ale Mojżesz miał również później wyciągnąć lud Boży z Egiptu. Imiona więc były pełne znaczenia. I Mojżesz pyta Boga, jak ma go nazywać. Kiedy ludzie go o to zapytają.
A Bóg mówi, żeby powiedzieć, jestem, który jestem. To nazywamy tetragramem, co oznacza 4 litery, ponieważ Bóg mówi, aby nazywać go YHWH. W angielskim tłumaczeniu zobaczysz Lord, Pan, napisane wielkimi literami, gdy używane jest to imię Boga. W tamtych czasach samogłoski zwykle nie były zapisywane, ale dziś je uzupełniamy i mówimy Jahwe. Imię Jehowa to łacińska forma tych 4 liter, YHWH. Co zatem kryje się w tym imieniu? Otóż te 4 litery, YHWH, pochodzą od hebrajskiego słowa oznaczającego być. Kiedy uczysz się nowego języka, jednym z pierwszych czasowników, których musisz się nauczyć, jest czasownik być. Musisz więc poznać jestem, jesteś, jest i tak dalej. A Bóg mówi tutaj, że On po prostu jest. On zawsze istniał i nie zależy od nikogo ani od niczego. Jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Jezus potwierdza to w 8 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy mówi, zanim Abraham był, ja jestem. A ludzie chcą go ukamienować, ponieważ rozumieli, co Jezus mówił. Jezus mówił, że on był i jest wielkim ja jestem. Później Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, ja jestem światłością świata, ja jestem zmartwychwstaniem i tak dalej. Tak więc w odpowiedzi na pierwsze pytanie Mojżesza Bóg mówi, jestem z tobą. W odpowiedzi na jego drugie pytanie Bóg mówi, możesz na mnie polegać, ponieważ ja nie jestem zależny od niczego innego. Zawsze byłem i zawsze będę. Najpierw Bóg pociesza Mojżesza swoją obecnością, następnie Bóg pociesza Mojżesza swoim charakterem. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, kim jest Bóg. Im więcej go znamy, tym bardziej mu ufamy. Po odpowiedzi na pytanie Mojżesza Pan daje więcej szczegółów dotyczących swojego planu wyprowadzenia ludu z Egiptu. Bóg mówi Mojżeszowi, co ma powiedzieć swojemu ludowi, i w wersecie 18 mówi, usłuchają cię. Ale zwróć uwagę na sprzeciw Mojżesza w 4:1. Wtedy Mojżesz odpowiedział, lecz oto oni mi nie uwierzą ani nie usłuchają mojego głosu, bo powiedzą, Pan ci się nie ukazał. Wątpliwość numer 3. Nie mam wystarczającego wpływu. Mojżesz mówi, nie uwierzą mi. Nikt mnie nie posłucha. Nie mam wystarczającego wpływu. Nikt mnie nie posłucha. Może Mojżesz myślał o swojej przeszłości, a może rozważał swoją obecną pozycję pasterza. Niezależnie od tego, po prostu nie wierzył.
Czy ludzie go posłuchają? Czy byłeś już kiedyś w takiej sytuacji? To, co powstrzymuje nas przed podjęciem kroku wiary, to nie ludzie wokół nas, lecz to, co myślimy, że ci ludzie mogą o nas powiedzieć. To może być twoja rodzina, to może być twoja grupa przyjaciół, to mogą być twoi współpracownicy, to mogą być twoi sąsiedzi.
I być może czujesz, że Bóg wzywa cię, żebyś zrobił krok wiary wobec nich. Może, aby zaprosić ich na studium biblijne. Może, aby się z nimi pomodlić. A może, aby porozmawiać o prawdziwych sprawach życiowych, zamiast o powierzchownych rzeczach.
Ale zamiast myśleć o niesamowitych rzeczach, które mogłyby się wydarzyć z tego powodu, zaczynasz rozważać wszystkie negatywne rzeczy, które mogą się wydarzyć. Oczywiście, że te rzeczy mogą się stać, ale czy zastanawiałeś się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby jednak cię posłuchali? Istnieje duża szansa, że masz większy wpływ, niż ci się wydaje. Łatwo jest myśleć jak Mojżesz. Nie będą mnie słuchać, ale założę się, że są w twoim życiu ludzie, którzy szanują twoje zdanie i chcą wiedzieć, co myślisz. Nie przegrywaj bitwy, zanim się jeszcze nie zaczęła. To Bóg jest odpowiedzialny za rezultaty. My jesteśmy po prostu wezwani, by przekazać wiadomość, tak jak Mojżesz. Znowu Mojżesz przedstawia Bogu zastrzeżenie, a Bóg łaskawie odpowiada. Werset drugi. Pan zapytał go, co masz w ręku? Odpowiedział, laskę. Trzeci. I rzekł, rzuć ją na ziemię. Rzucił ją więc na ziemię, a ona zamieniła się w węża i Mojżesz uciekł przed nim. Czwarty. Lecz Pan powiedział do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Więc wyciągnął rękę, chwycił go i w swojej ręce znów miał laskę. Piąty. Aby uwierzyli, że objawił ci się Pan, Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Szósty. Pan powiedział mu jeszcze, włóż rękę w zanadrze. Włożył więc rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto jego ręka była trędowata, biała jak śnieg. Siódmy. I rzekł, włóż ponownie rękę w zanadrze. Włożył więc ponownie rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była znowu zdrowa jak reszta jego ciała. Ósmy. Jeżeli ci nie uwierzą, rzekł Bóg, ani nie usłuchają pierwszego znaku, uwierzą drugiemu znakowi. Dziewiąty. Jeśli nie uwierzą nawet tym dwóm znakom i nie usłuchają twojego głosu, weźmiesz trochę wody z Nilu i wylejesz ją na suchą ziemię. A woda, którą weźmiesz z Nilu, zmieni się w krew na suchej ziemi. Mojżesz mówi, nie uwierzą mi. Więc Bóg daje mu trzy znaki. Przemienia laskę w węża. Sprawia, że ręka Mojżesza staje się trędowata, a potem ją uzdrawia. I mówi Mojżeszowi, że może zamienić wodę w krew. Bóg mówi, że te znaki są po to, by ludzie uwierzyli Mojżeszowi, ale to musiało być także zachęcające dla samego Mojżesza.
W ludzkich oczach Mojżesza nie widzi on możliwości, by ludzie mu uwierzyli, więc Bóg dokonuje znaków bezpośrednio przed nim. Bóg ponownie mówi, uczynię to przez ciebie, jeśli ci nie uwierzą, dam im znak. Jeśli nie uwierzą temu znakowi, dam im kolejny znak. Jeśli nie uwierzą temu znakowi, dam im jeszcze jeden znak. Bóg mówi, jeśli ci nie uwierzą, ja ich przekonam. Czy to wystarcza Mojżeszowi? Ale Mojżesz powiedział do Pana, ach, Panie mój, nie jestem wymowny, ani dawniej, ani odkąd przemówiłeś do swojego sługi. Lecz jestem powolny w mowie i powolny w języku. Wątpliwość numer 4. Nie jestem wystarczająco utalentowany. Mojżesz powiedział, nie mówię wystarczająco dobrze. Mówię powoli. Nie jestem wystarczająco utalentowany. Nie jestem wystarczająco obdarowany, by to zrobić. Bóg dał Mojżeszowi słowa do powiedzenia, ale Mojżesz mówi, nie jestem wystarczająco obdarowany, by przekazać tę wiadomość.
Z jednej strony, możemy pochwalić Mojżesza za to, że nie jest arogancki i nie mówi, dam radę, to żaden problem. Zdecydowanie nie jest tutaj arogancki, ale nie stoi w miejscu, do którego Bóg go powołał. Nie ufa, że Bóg może to uczynić przez Mojżesza. Jeden z autorów powiedział, Mojżesz mówił, nie jestem, nie jestem, nie jestem. Zapominając, że Bóg właśnie powiedział Mojżeszowi swoje imię. Wielki jestem. Bóg już zna twoje słabości. Ale Biblia mówi, że gdy jesteśmy słabi, On jest mocny. To On otrzymuje chwałę.
Nie skupiaj się na sobie
i nie mów, nie jestem. Pamiętaj, kim jest Bóg. On jest wielkim jestem. Przecież to On cię stworzył, tak jak powiedział Mojżeszowi. 11:12. Wtedy Pan powiedział do niego. Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym, albo głuchym, albo widzącym, czy ślepym? Czyż nie ja, Pan? 12. Idź więc, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Bóg mówi, ja stworzyłem twoje usta, będę z twoimi ustami. Włożę słowa w twoje usta. Chodź, ruszajmy. Ale Mojżesz ma jeszcze jeden, ostatni sprzeciw. 13. Lecz on powiedział. Ach, panie mój, proszę, poślij kogoś innego. Wątpliwość numer 5. Nie jestem najlepszą osobą do tego zadania. W końcu Mojżesz mówi. Poślij kogoś innego, panie. Ktoś inny może wykonać to zadanie lepiej ode mnie. Poślij kogoś bardziej utalentowanego i doświadczonego. Jest ktoś lepszy do tego zadania. Nie wysyłaj mnie, panie.
Z jednej strony Mojżesz prawdopodobnie miał rację. Byli zapewne inni ludzie, którzy byli lepiej przygotowani lub bardziej doświadczeni, powiedzmy. Wiemy, że brat Mojżesza, Aaron, był lepszym mówcą niż Mojżesz. Więc z jednej strony Mojżesz prawdopodobnie miał rację. Ktoś inny mógłby wykonać to zadanie lepiej. Ale z drugiej strony Mojżesz był całkowicie w błędzie, ponieważ Bóg nie powołał Aarona do tego zadania. Bóg nie powołał nikogo innego, aby wyprowadził jego lud z niewoli. Bóg powołał Mojżesza. Mojżesz miał być narzędziem Boga. Dlatego Mojżesz był dokładnie właściwą osobą do tego zadania. W świecie biznesu ludzie otrzymują pracę na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Im więcej masz wiedzy i doświadczenia, zazwyczaj tym lepszą znajdziesz pracę. I jest jeszcze lepiej, gdy jesteś specjalistą, kiedy masz określony zestaw umiejętności i talentów, które firma może wykorzystać i umieścić cię na stanowisku, na którym te konkretne umiejętności zostaną wykorzystane. Tak funkcjonuje świat biznesu. Ale gdy czytasz Biblię, nie widzimy tam wielu specjalistów. Jak już wspomniałem, w tym momencie Mojżesz był pasterzem przez 40 lat. Uczniowie Jezusa byli głównie niewykształconymi rybakami. Apostoł Paweł był przeciwny nauczaniu Chrystusa, zanim został powołany. Innymi słowy, w ich doświadczeniu nie było niczego, co sugerowałoby, że Bóg użyje ich do wielkich rzeczy dla swojego królestwa. Ale oni mieli ten czynnik X. Bóg ich powołał i Bóg działał przez nich. Oto mój główny punkt. Stań na miejscu, do którego powołał cię Bóg. Nie próbuj od tego uciekać, jak Mojżesz. Nie siadaj na ławce swojego życia i nie pozwól, by życie cię minęło. Raczej trwaj mocno. Czy ktoś inny mógłby to zrobić lepiej? Prawdopodobnie. Ale oni nie są na twoim miejscu. W pracy, w szkole, w twoim sąsiedztwie, w tej relacji. Ich tam nie ma, ale ty jesteś. Ufaj, że Bóg umieścił cię w tym miejscu celowo i dla określonego celu. Wierz, że nie jesteś tam przez przypadek. Wierz, że Duch Święty może dać ci słowa do powiedzenia i uszy do słuchania. Stań w miejscu, do którego powołał cię Bóg. Czasami, gdy myślimy o powołaniu Bożym, myślimy o tym w kategoriach jednej wielkiej rzeczy. Zastanawiamy się, jaki jest ten jeden cel, który Bóg ma dla mnie? Oczywiście są osoby, którym Bóg dał jedno bardzo konkretne powołanie, jak Mojżesz w tej historii. Albo jak Bóg powołał Jonasza do Niniwy, czy powołanie Pawła, by głosił Ewangelię poganom. Te osoby miały jedno bardzo konkretne powołanie od Pana. Ale myślę, że dla większości z nas Bóg powołuje nas do wielu różnych rzeczy, w zależności od etapu życia, od tego, gdzie jesteśmy w naszym chodzeniu z Chrystusem i od potrzeb Kościoła w danym czasie. Opowiadałem tę historię wiele razy, ale kiedy byłem młodszy, zawsze myślałem, że muzyka będzie moją służbą.
kochałem muzykę. Dorastałem, grając muzykę. To była moja pasja. Nadal jest moją pasją. Gdy byłem w seminarium, prowadziłem uwielbienie w małym kościele. Byłem tam kilka miesięcy, gdy nagle pastor wstąpił do wojska, aby być tam pastorem. Ponieważ studiowałem teologię w seminarium, starsi zboru zapytali mnie, czy mógłbym głosić kazania, dopóki nie znajdą nowego pastora. W tamtym momencie miałem za sobą tylko jedno wygłoszone kazanie w życiu i nie było ono zbyt dobre. Praktycznie nie miałem doświadczenia. Miałem 24 lata. Chciałem odmówić, ale czułem, jak Duch Święty zachęca mnie, żebym zrobił krok wiary i powiedział tak. Powiedziałem więc tak. Myślałem, że podejmuję się 4-miesięcznego głoszenia, podczas gdy oni będą szukać nowego pastora, ale ostatecznie znalezienie go zajęło 1,5 roku.
A te kazania w pierwszych kilku miesiącach, moim zdaniem, nie były zbyt dobre. Ale z biegiem czasu zaczęły być lepsze. Zacząłem czerpać radość z ich głoszenia i dzisiaj stoję tutaj, głosząc wam, właśnie dzięki tamtej okazji. Chodzi mi o to, że kiedy powiedziałem tak tej możliwości, nie było to dlatego, że miałem wielkie talenty czy doświadczenie w tej dziedzinie. Z pewnością byli inni ludzie, którzy poradziliby sobie lepiej. Powiedziałem tak, ponieważ była taka potrzeba i czułem, że Pan prowadzi mnie, abym zrobił ten krok wiary. Bóg powołuje nas do wielu różnych rzeczy. W zależności od etapu naszego życia, naszego miejsca w relacji z Chrystusem oraz potrzeb Kościoła w danym czasie.
Bóg już powołał cię do wielu rzeczy. Powołał cię, abyś był kochającym członkiem rodziny. Powołał cię, abyś był pobożnym mężem, pobożną żoną, pobożnym synem, pobożną córką, pobożnym rodzicem, pobożnym dziadkiem lub babcią. Powołał cię, abyś był pobożnym pracownikiem, pobożnym uczniem, pobożnym przyjacielem. Powołał cię, abyś był światłem w swojej okolicy, w swoim kręgu przyjaciół. Bóg powołał cię, abyś wziął swój krzyż i poszedł za nim. Lista mogłaby być jeszcze dłuższa. Chodzi mi o to, że to nie jest tylko jedna rzecz, do której Bóg cię powołał. On powołał cię do wielu rzeczy. Pytanie brzmi, czy będziesz uciekać od tych rzeczy? Czy usiądziesz na ławce swojego życia i pozwolisz mu minąć? A może staniesz mocno tam, gdzie Bóg cię dzisiaj powołuje? Tak jak ten zegarek przypomina mi, bym wstawał co godzinę, tak to jest przypomnieniem, by trwać, nie wzruszenie. Wszystkie wątpliwości Mojżesza, wszystkie jego pytania, one są uzasadnione. Jestem pewien, że wszyscy w jakimś momencie czuliśmy się tak jak Mojżesz. Te uczucia są prawdziwe.
Ale tu nie chodziło o siłę Mojżesza, lecz o Boga działającego przez Mojżesza. Pozwólcie, że dziś wam przypomnę, że Pan jest z wami. Kiedy jesteście słabi, On jest mocny. Nie polegajcie na sobie. Zaufajcie Panu. Wielkiemu jestem. Trwajcie niewzruszenie tam, gdzie Bóg was dzisiaj powołuje.
Koniec kazania.